Helena Hatka, Porozumienie, Zjednoczona Prawica, członek zarządu krajowego tej partii. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Bogdan Sadowski. Jarosław Gowin, pozwoli pani, że zacznę od cytatu. Jego Porozumienie to ugrupowanie, które pozyskuje, przygarnia w zasadzie najwięcej ludzi z innych partii. Słyszała pani coś takiego?
Nie wiem, czy najwięcej, ale niewątpliwie jesteśmy otwarci na ciekawych ludzi, którzy mają podobne poglądy, jak my mamy.
Słyszałem też inne porównanie, może mniej fortunne, że Porozumienie jest takim politycznym odkurzaczem.
Chyba to osoba z dużym poczuciem humoru tak komentowała. Rzeczywiście jesteśmy otwarci na osoby z nurtu konserwatywnego, jeżeli chodzi o partie chłopskie, czy też nawet osoby, które były w skrzydle konserwatywnym, w Platformie rozważamy też możliwość przyjęcia takich osób, ale najbardziej jesteśmy otwarci na nowych ludzi w polityce, szczególnie młodych i takich najwięcej przyjmujemy. Jest to bardzo ważne teraz, w tym momencie, kiedy zbliżają się wybory samorządowe, a my naprawdę jesteśmy bardzo zainteresowani tym, aby w samorządach mieć swoich ludzi.
Ale mówi się o transferach sejmowych, mówi się o kilku politykach Nowoczesnej, że są blisko Porozumienia.
No, wiele osób chciałoby do nas przystąpić, ale my bardzo rozważnie analizujemy poszczególne kandydatury. Od pewnego czasu mamy takie sygnały, ale mówię, ważne jest dla nas, żeby te poglądy były zbieżne z naszymi poglądami. Przypominam, tradycyjny model rodziny, taka otwartość na przedsiębiorczość.
Jarosław Gowin nie zaprzecza, choć nie potwierdza również. Proponuję, zmienimy temat. Elektryfikacja linii z Krzyża do Kostrzyna coraz bardziej realna. Wczoraj podpisano umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla tego przedsięwzięcia. No i na tę chwilę, przyzna pani, no czekaliśmy wiele lat. Chyba nawet nikt nie policzy ile. Dotychczas tylko się o tym mówiło, a jak jeszcze jak pani minister wczoraj powiedziała, obiecywało i deklarowało, a teraz zaczęło się działać. Zgadza się pani?
W 100% zgadzam się, że to jest bardzo dobra wiadomość dla nas, ludzi z północy. Rzeczywiście wielokrotnie wydawało się, że jesteśmy bliscy tej inwestycji, a potem się okazywało, że pieniądze gdzieś w inne miejsce przechodziły. I naprawdę gratuluję osobom, które się przyczyniły do sfinalizowania tego pierwszego etapu tej inwestycji skuteczności.
Północna część regionu w pani ocenie stanie się bardziej atrakcyjna, przez to konkurencyjna i to zarówno gospodarczo, jak i turystycznie?
Oczywiście. Mamy S3, jesteśmy blisko autostrady, ale brakowało nam dobrego połączenia kolejowego. My wszyscy, którzy jeździmy do Warszawy, korzystaliśmy ze stacji w Krzyżu, takie centrum dla nas to jest. Elektryfikacja spowoduje, że naprawdę będzie nam bliżej do świata, do Warszawy, do Europy po prostu.
No, ostatnie miasto wojewódzkie w Polsce bez elektryfikacji kolei. To taki trochę historyczny moment.
Oczywiście, że historyczny.
No faktem jest, że pierwszy krok został uczyniony, a domagały się tego lokalne samorządy z północy.
My wszyscy domagaliśmy się, ale proszę mi wierzyć, ja mówię z punktu byłego wojewody, bardzo ciężko było w tym temacie przebić się w Warszawie. Zawsze były ważniejsze wydatki. Ja też walczyłam o tą kolej, ale wiele ścian było, które nam w tym przeszkadzały i naprawdę gratuluję osobom, które do tego doprowadziły.
No, czyli teraz mamy bardziej skuteczny rząd wychodzi. Albo lobbying.
Myślę, że skuteczność jest duża, dobry klimat, dobry lobbying, a może moment historyczny jest taki, że zielone światło było, a może więcej pieniędzy, ale na pewno skuteczność jest godna pogratulowania. Proszę pogratulować nam wszystkim, że mam na myśli Zjednoczoną Prawicę, że udało się to zrobić, ale też gratuluję panu wojewodzie, pani minister, bo to szczególnie pani minister jest to osoba, która pewnie koło tego zabiegała, ale też inni parlamentarzyści nasi i osoby, które w Warszawie potrafią być skuteczne. Gratuluję.
Polityka, dobrego polityka poznaje się po skuteczności.
Oczywiście.
Pozwoli pani, że teraz o ochronie zdrowia będziemy rozmawiać, bo ta tematyka jest pani bliska. Sieć szpitali już od jakiegoś czasu funkcjonuje w praktyce. Pani była w grupie zwolenników czy sceptyków wprowadzenia tego rozwiązania?
Nie chciałabym, żeby tak oceniać moją postawę, bo w tym momencie ona jest drugorzędna.
Ale ja wiem, jakie pani postawa była taka, że pani mówiła, że jest przeciwna ryczałtowemu finansowaniu szpitalu, bo te nie będą zainteresowane pozyskiwaniem pacjentów.
A to pan mówi o innym temacie.
O tym temacie, o tym.
W tamtym momencie, kiedy rozmawialiśmy, wszystko wskazywało, że nieważne będzie, ilu pacjentów będzie przyjmował szpital, bo szpital dostanie pieniądze i czy pracuje, czy nie, to już jest drugorzędne. Okazało się potem w czasie prac parlamentarnych, że środki, które będą otrzymywały szpitale, które są w sieci, będą uzależnione od też efektywności leczenia, ale przede wszystkim od liczby przyjętych pacjentów, od realizowanych procedur. I to jest ta pozytywna zmiana, którą wprowadzili parlamentarzyści. A jeżeli chodzi o sieć szpitali...
Poprawiła się koordynacja leczenia pacjenta, to za tym idzie dostępność do poradni przyszpitalnych?
Panie redaktorze, za mało czasu minęło. Przypominam, że 1 października sieć szpitali została wprowadzona. Nikt nie jest w stanie efektów tego modelu ocenić, ale jedno jest pewne, to jest pierwszy krok. Jeżeli Polska przoduje w Europie, jeżeli chodzi o wskaźnik liczby szpitali na 100 tysięcy mieszkańców, mamy piątą pozycję od końca, a jednocześnie mamy niechlubne pierwsze miejsce w liczbie lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców, za mało mamy tych lekarzy, to wniosek jest prosty. Być może za dużo mamy szpitali, mieliśmy szpitali, biorąc pod uwagę średnią europejską, i sieć szpitali troszkę to uporządkowała, bo w sieci jest około 500 szpitali, ale to jeszcze za mało i nowy minister na pewno będzie porządkował te sprawy.
To jak długo będziemy czekać na efekty wprowadzonego rozwiązania? Rok, dwa, cztery, pięć, dziesięć lat?
Panie redaktorze, ochrona zdrowia jest dziedziną, gdzie efekty obserwuje się w perspektywie długoterminowej. Taka jest reakcja. Jeżeli podstawowym problemem i powodem kolejek w Polsce, oprócz pewnych problemów organizacyjnych, które w przeszłości występowały, ale też teraz być może występują, jest ogromny niedobór lekarzy, to łatwo wyciągnąć wniosek, że reorganizacja systemu powinna dalej następować i są różne propozycje w tym zakresie i sądzę, że będziemy świadkami dalszych zmian. System wymaga skorygowania i jednocześnie odkłamania w wielu obszarach.
Więcej pieniędzy w systemie sprawi, że będzie lepiej, kolejki znikną?
Niewątpliwie jesteśmy krajem, który zbyt mało pieniędzy przeznacza na ochronę zdrowia. Przypomnę, że to jest obecnie 4,5% krajowego produktu brutto. Dzięki przepisom, które się zmieniły, określiły one, że do roku 2025 aż 6% produktu krajowego brutto będzie przeznaczonego na ochronę zdrowia. Mam na myśli tylko środki publiczne.
I to załatwi, to rozwiąże problem finansowania służby zdrowia?
Nie rozwiąże.
Pieniędzy wystarczy wtedy dla wszystkich?
W ochronie zdrowia nigdy nie wystarcza pieniędzy, dlatego że ochrona zdrowia nieustająco się rozwija i to dotyczy wszystkich krajów w świecie, dlatego że są nowe technologie, które dużo kosztują, ale przybliży nas do średniej europejskiej. Proszę pamiętać, że najtrudniejszy problem, z jakim my się borykamy, to jest niedobór lekarzy. I bardzo trudno będzie nadrobić to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat, czyli zbyt mała liczba kształconych lekarzy. I to jest podstawowy powód kolejek, które są obserwowane w ochronie zdrowia.
A może migracja lekarzy?
Migracja niewątpliwie też jest jakimś problemem, ale nie jest ona tak duża, jak spodziewaliśmy się w przeszłości. Proszę zwrócić uwagę, że wynagrodzenie lekarzy, chociaż jest zróżnicowane, bo inaczej zarabiają lekarze, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a inaczej ci, którzy są na etatach, może być powodem tego, że lekarze w Polsce pozostaną, ale sądzę, że najistotniejsze jest, żeby absolwować absolwenci szkół wyższych, których jest za mało, mam na myśli szkoły medyczne, zechcieli w Polsce zostać po prostu. Czyli wysokość wynagrodzenia kadry medycznej, mam na myśli nie tylko lekarzy, ale i pielęgniarki i inne zawody, niewątpliwie wpłynie na to, że lekarze zostaną w Polsce. A to się przekłada na pieniądze, których w systemie powinno być.
Skoro mówi pani o kształceniu, to też trzeba zapytać Jarosława Gowina, dlaczego tak się dzieje. Jeszcze jeden temat, króciutką proszę odpowiedź. Lubuskie na czele regionów z największą zachorowalnością na nowotwory. I nikt nie potrafi tak jednoznacznie zdiagnozować przyczyny. Może pani spróbuje?
Znaczy... Ten temat jest dosyć trudny. Ja powiem szczerze, że szukałam informacji, które by pokazały, że Lubuskie ma największą wskaźnik zachorowalności na nowotwory. Z Lubuskiego niektóre powiaty mają, na przykład Żarski, bardzo niepokojące wskaźniki, czyli jakby trzeba szczegółowo na ten temat spojrzeć. Sądzę, że być może mamy problem z wykrywalnością. Mam na myśli na przykład nowotwór, który dotyka kobiet, czyli rak szyjki macicy. Mam na myśli na przykład raka piersi, czy też choroby związane z nowotwór płuc. I niewątpliwie profilaktyka w tym zakresie, uświadamianie ludziom, że powinni wcześniej się badać, czyli skorzystać z nieodpłatnych programów, spowoduje, że mniej osób będzie umierało. Zdarzają się przypadki, że chore kobiety przychodzą w takim stanie, że na przykład no już nie można ich leczyć, ale leczymy oczywiście.
I tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Dziękuję. Helena Chatka, Porozumienie, Zjednoczona Prawica, członek Zarządu Krajowego Porozumienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu. Życzę miłego dnia.